Rozdział czwarty. Krytyka i koncepcje krytyczne wobec zrównoważonego rozwoju. Autor Kamil Minkner. Idea i praktyka zrównoważonego rozwoju, ZR, jest przynajmniej od szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 roku dominującą narracją na temat dobrobytu społeczno-gospodarczego. Powód tego podejścia wynikał z jego niezaprzeczalnie kompromisowej optyki. Z jednej strony zwolennicy ZR wspierali wolny rynek, zarazem głosząc konieczność uwzględniania kosztów środowiskowych. Z drugiej koncepcja ta wykazała podstawowy charakter, czego wyrazem stały się milenijne cele rozwoju oraz cele zrównoważonego rozwoju. Oba pakiety były wypracowane przez ONZ i oprócz wyzwań ekologicznych, np. bioróżnorodność, walka z suszą, uwzględniały takie cele jak walka z głodem i biedą, dostęp do edukacji dla wszystkich dzieci na świecie oraz równościowa i inkluzywna polityka, nie pomijająca potrzeb grup defaworyzowanych, np. ludów tubylczych. Pozornie więc może wydawać się, że tylko niszowe grupy radykalnych kontestatorów kapitalizmu, albo przeciwnie, fanatycznych zwolenników wolnego rynku, bez żadnych regulacji politycznych, mogłyby się z nią nie zgadzać. Sytuacja nie jest jednak tak jednoznaczna. Koncepcja zrównoważonego rozwoju podlegała od samego początku ocenom krytycznym, chociaż nie przedostawały się one do głównego nurtu debaty publicznej albo miały charakter zbyt eufemistyczny. Co ciekawe, jeszcze w latach 70. XX wieku, a więc dekadę przed raportem Komisji Brundtland, rok 1987, który oficjalnie rozpoczął epokę ZR, panowało ożywienie intelektualne w zakresie różnych, także bardzo krytycznych wizji dobrobytu społecznego. Dość wspomnieć koncepcję określaną jako zero growth, czyli zerowego wzrostu, zarysowaną w pierwszym raporcie dla Klubu Rzymskiego, 1972 rok. Autorzy tego opracowania wskazywali, że skoro zużycie zasobów naturalnych na potrzeby produkcji ma charakter wykładniczy, a zarazem zasobów tych nie da się odtworzyć, to w pewnym momencie ludzkość dojdzie do sytuacji, w której dalszy wzrost nie będzie już możliwy. Z tego powodu autorzy zalecali odejście od polityki wzrostu gospodarczego. Współcześnie, kiedy globalne ocieplenie się pogłębia, krytyka ZR staje się coraz bardziej słyszalna, ponieważ naukowcy zaczynają rozumieć, że zrównoważenie gospodarcze już nie wystarcza, by zatrzymać katastrofę klimatyczną i inne negatywne zmiany w środowisku. Celem tego rozdziału jest przybliżenie czytelnikowi ciągle mało znanej debaty krytycznej wokół idei zrównoważonego rozwoju. Tekst podzielono na dwie sekcje. W pierwszej zarysowano analizę koncepcji ZR w ramach tzw. perspektywy krytycznej. W drugiej sekcji zostaną przedstawione najbardziej krytyczne i radykalne podejścia, których wspólnym mianownikiem jest odejście od pojęcia wzrostu na rzecz postwzrostu czy wręcz dewzrostu. Krytyka koncepcji zrównoważonego rozwoju. Najbardziej istotne wątki krytyczne wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju osadzić należy w szerszej perspektywie krytycznej nauk społecznych. Opiera się ona na pewnym zestawie fundamentalnych założeń, które warunkują strukturę każdej konkretnej koncepcji krytycznej, także wobec ZR. Z punktu widzenia celów tego rozdziału istotne będą przede wszystkim trzy główne aspekty postawy krytycznej. Pierwszy odnosi się do swego rodzaju demistyfikacji i denaturalizacji tego, co pozornie oczywiste, prawdziwe, dominujące i tym podobne. Koncepcje krytyczne zawsze były antydogmatyczne i nieufne wobec wszelkich powszechnie obowiązujących systemów znaczeń. Zakładano w ten sposób, iż ujawnienie struktur leżących u podstaw dominujących praktyk społecznych, władzy, wiedzy, nauki, systemu, pozwoli wykazać ich różne zafałszowania. To prowadzi do drugiego wymiaru, który wiąże się z zaangażowaniem, aktywnością, działaniem. Wiedza krytyczna ma być źródłem pozytywnej zmiany zastanej rzeczywistości. Trzeci wymiar łączy się z dowartościowaniem tego, co wyparte, zapomniane, funkcjonujące w ramach alternatywnych porządków kulturowych. Myślenie tego typu było od XIX wieku wymierzone w oświeceniowy optymizm zakładający, że procesy społeczne wykazują postęp, a nauka jest racjonalna, uniwersalna i neutralna. Tymczasem dla badaczy krytycznych wiedza naukowa okazuje się często narzędziem reprodukcji systemu kapitalistycznego, patriarchalnego albo ogólnie rozumianej nowoczesności. Wśród naukowców krytycznych, których propozycje rezonują w krytyce ZR, wymienić należy marksistę Antonio Gramsciego. Jego zdaniem stawką w konfrontacji między konkurującymi ujęciami nauki i filozofii jest tak zwany potoczny rozsądek, który sprowadza się do zbioru rozpowszechnionych i obowiązujących poglądów na świat. Każdy kierunek filozoficzny zostawia po sobie osad potocznego rozsądku. Jest to świadectwo jego historycznej efektywności. Z drugiej strony, w każdej działalności praktycznej zawiera się pewna filozofia, która wyraża się w niej jako przesłanka o charakterze ideologicznym. W ramach tak zarysowanej perspektywy krytycznej można skonstatować, że zrównoważony rozwój to dominująca i znaturalizowana w powszechnym obiegu narracja, której argumentacja wydaje się zdroworozsądkowa, oczywista i przez to niepodważalna. Ma więc ona charakter hegemoniczny, termin Gramsciego, ponieważ w układzie rywalizujących ze sobą koncepcji okazała się zwycięska, a na dodatek zabezpieczona przez władzę oraz dominujące instytucje i dyskursy. Co ważne, koncepcja ta została ustabilizowana znaczeniowo w debacie publicznej w taki sposób, że nie wydaje się ona przedmiotem jakiejś krytyki ze strony innych istotnych stanowisk. Krytycy koncepcji ZR podważają jednak jej status. Krytykują przede wszystkim jej rzekomo postępowy i uniwersalny charakter oraz twierdzą, że jest to wizja zanurzona w kontekście zachodniego kapitalizmu. Tak właśnie postrzega wszelkie koncepcje oparte na rozwoju Arturo Escobar. Jego zdaniem pojęcie rozwoju jest na Zachodzie wszechobecnym sposobem myślenia i działania, zupełnie nieadekwatnym dla krajów południa. Bowiem przyjmując programy społeczno-gospodarcze ukierunkowane na tzw. rozwój, stają się one przedmiotem permanentnej kontroli ze strony państw hegemonicznych. Co gorsze, te programy rozwojowe uległy profesjonalizacji i technokratyzacji, co powoduje, że stosuje się te same rozwiązania dla wszystkich problemów, które jednak np. ubóstwo w różnych lokalnych kontekstach mają odmienne uwarunkowania. Zdaniem Ismaela Vaccaro oraz Oriola Beltrana, ZR to tak naprawdę rodzaj sterylizacji różnych koncepcji ekokrytycznych, jakie pojawiały się od kilkudziesięciu lat w debacie intelektualnej. Ich zdaniem koncepcje te posłużyły jako fasada, aby zachować logikę wzrostu w kapitalistycznym wydaniu. Powodem tych rozważań była nieufność wobec koncepcji rozwojowych w latach 70. i 80. XX wieku, kiedy to coraz bardziej zaczęto zdawać sobie sprawę ze społecznych i środowiskowych kosztów globalnego kapitalizmu. Ponieważ radykalna narracja ekologiczna była zagrożeniem dla interesów wielkiego biznesu, uznano, że trzeba włączyć część ekologicznych wątków w dominującą wizję rozwojową. Co więcej, propagatorzy ZR przekonywali, że tym samym zwycięskie okazało się podejście ekokrytyczne. W ten sposób rozwój stał się zrównoważonym rozwojem, następnie szeroko rozumianym zrównoważeniem, a ostatecznie zieloną gospodarką. Zdaniem autorów, wszystkie te zabiegi miały na celu ratowanie kapitalizmu i spowodowały, że dominująca globalnie okazała się zachodnia wersja ekologicznej narracji, która z ekokrytycyzmem nie miała jednak nic wspólnego. W praktyce oznaczało to, że wielkie korporacje, kierując się rzekomo społeczną odpowiedzialnością biznesu, nadal mogły bez przeszkód generować zyski. Krytycy idei ZR uważają także, że nie ma uniwersalnych koncepcji obowiązujących na całym świecie. Z tego też powodu modele rozwoju powinny być wypracowywane w lokalnych kontekstach i odzwierciedlać regionalne uwarunkowania społeczne i kulturowe. Jak uważa Onofrio Romano, zamiast postawy utylitarystycznej, która propaguje instrumentalizm oraz interesy jednostek, należy kierować się postawą antyutylitarystyczną, uwzględniającą wartość więzi społecznych oraz różnorodność form życia. W ten sposób podkreśla się znaczenie także tych systemów wartości, które wypracowano na globalnym południu. Wielu badaczy zwraca uwagę, iż koncepcja ZR jest wewnętrznie sprzeczna oraz obarczona błędnymi założeniami, i to na kilku płaszczyznach. Zrównoważenie rozwoju odbywa się na drodze różnych restrykcji, ograniczeń i regulacji, co przecież kłóci się z wolnorynkowo rozumianym wzrostem gospodarczym. Z drugiej strony zwraca się uwagę, że nawet zrównoważony rozwój nie może z założenia postępować, ponieważ zasoby planety są ograniczone, więc koncepcja ta ma istotne ograniczenia już w obrębie swoich założeń. Tym samym zrównoważony rozwój jest tak naprawdę w istocie swojej niezrównoważony. Liczni analitycy podkreślają, że współcześnie koncepcja ZR jest rozumiana dość swobodnie, często nadużywana, funkcjonuje bardziej jako slogan niż realne działanie. Brak do określenia wiąże się także z tym, że choć cele zrównoważonego rozwoju mają przecież zaspokajać potrzeby przyszłych pokoleń, to nie wiemy, jakie one w istocie mają być. W praktyce koncepcja ZR uległa ideologizacji. Stała się ona elementem walki politycznej, kanonem politycznej poprawności oraz fundamentem interesów określonych grup, społeczności czy państw. Często podważa się także skuteczność praktyk związanych z ZR. Uważa się, że wiele celów, jakie stawiała sobie ONZ, nie zostało osiągniętych, a cały program w skali świata poniósł fiasko. Co więcej, to właśnie rozwój, nawet zrównoważony, ale jednak kapitalistyczny, uznano za źródło problemów społecznych, na przykład nierówności społecznych. W kierunku odrzucenia pojęcia rozwoju. Wraz z krytyką ZR zaczęły pojawiać się odmienne koncepcje rozwojowe. Różniły się one stopniem krytyki, pochodzeniem geokulturowym, kraje zachodnie i regiony południa, proweniencją ideologiczną. Gemma Cervantes wyodrębniła kilka strategii w tym zakresie. 1. Tranzycja, czyli przejście od kolektywnych, a nie odgórnie narzucanych procesów definiowania celów zrównoważenia oraz podjęcie kroków, za pomocą których można te cele osiągnąć. 2. Zmiana w kierunku tzw. zielonej gospodarki, zielonego wzrostu. Ta grupa koncepcji wiąże się ze świadomością słabości ZR. Podkreśla się tu szczególnie jakość życia oraz kompatybilność potrzeb człowieka i przyrody, a tym samym włącza się niektóre postulaty ekokrytyczne. 3. Powiązanie działań rozwojowych z praktykami ekonomii pozytywnej typu win-win. Wszystkie strony wygrywają. Krytycznej wobec ekonomii jako gry o sumie zerowej. Jedna strona wygrywa w stopniu, w którym druga przegrywa. 4. Redefinicja ZR. Tę strategię obrała Cervantes poprzez odejście od definiowania ZR w oparciu o nieskończone i subiektywne potrzeby na rzecz kryterium obiektywnego, jakim jej zdaniem są kapitały – ekonomiczny, naturalny i ludzki. 5. Radykalne odrzucenie koncepcji ZR. 6. Krytyczne podejścia z krajów południa. W dalszych rozważaniach zajmiemy się dwiema ostatnimi strategiami z uwagi na ich fundamentalnie krytyczny, w odróżnieniu od pozostałych propozycji, potencjał. Początków tego myślenia można szukać jeszcze w latach 70. XX wieku. Kluczową postacią, która zmieniła myślenie o ekonomii w tamtym czasie, był ekonomista pochodzenia rumuńskiego Nicolas Georgescu Rogen, który zapoczątkował nurt tzw. bioekonomii, do której odnosi się współcześnie większość dyskursu krytycznego wobec ZR. Autor ten postawił tezę, że w naszym myśleniu o ekonomii nie możemy ignorować praw fizycznych. Kluczowa była dla niego zasada entropii, postępujący chaos każdego układu. Na tej podstawie uznał, że nieograniczony wzrost gospodarczy, oparty na nieodnawialnych źródłach materii i energii, jest niezgodny z prawami natury. Należy wszak mieć na uwadze, że proces ekonomiczny wchodzi zawsze w interakcję ze swoimi biofizycznymi źródłami oraz ramami instytucjonalnymi gospodarki. Inną koncepcją krytyczną w odniesieniu do rozwoju, formułowaną w początkowym okresie, była teoria ekonomii stacjonarnej Hermana Daly'ego. Do koncepcji krytycznych wobec idei rozwoju powrócono na dobre dopiero na początku XXI wieku w kontekście debaty wokół ZR. Impuls do działań na rzecz nowej perspektywy dali zarówno krytyczni naukowcy, jak i alterglobalistyczni aktywiści społeczni, którzy w Lyonie rok 2000, Włoszech rok 2004 i w Katalonii rok 2006 domagali się spółdzielni spożywczych i miast bez samochodów. W ten sposób powstał ruch społeczny, którego zwolennicy są przeciwni koncepcji ZR z dwóch powodów. Po pierwsze, nie wierzą, że wzrost gospodarczy, chociażby zrównoważony, może być trwały w świecie ograniczonych zasobów środowiska. Po drugie, wielu z nich jest również przeciwnych samej idei rozwoju, za którą tak naprawdę stoją uniformizacja i przyjmowanie amerykańskiego stylu życia. Jak twierdzi jeden z kluczowych myślicieli ruchu, Serge Latouche, za koncepcją ZR kroczy hegemoniczna idea, którą trzeba odrzucić na rzecz wspólnotowego dewzrostu. Ze względu na różnorodność ujęć i podejść należy uporządkować kluczowe pojęcia. Na gruncie polskim podjął się tego zadania Robert Skrzypczyński. Jego zdaniem najszersza kategoria to postrozwój, który nie musi wiązać się z odwrotem od rozwoju. Może na przykład oznaczać jego bardziej selektywne ujęcie w ramach tylko niektórych sektorów gospodarki. Postrozwój jest też pojęciem mniej radykalnym, bardziej reformistycznym niż derozwój, ponieważ wcale nie zakłada radykalnego zmniejszenia wykorzystanych zasobów. Podkreśla się także, że postrozwój nie musi być skutkiem intencjonalnych decyzji, a może być wynikiem rzeczywistych procesów gospodarczych. Inne pojęcie to awzrost. Odnosi się ono do koncepcji zakładających, że kategorii rozwój w ogóle nie trzeba brać pod uwagę w analizie krytycznej, ponieważ wzrost lub spadek PKB jest drugorzędny, o ile zapewni się powiązanie dobrobytu społeczeństwa z poszanowaniem zasobów przyrody. Na tym tle najbardziej radykalne jest pojęcie dewzrostu, ponieważ wiąże się z koncepcjami zakładającymi, iż dobrostan społeczny można osiągnąć poprzez celowe odejście od polityki opartej na rozwoju. Jakub Rock zaproponował, aby w warunkach polskich posługiwać się słowem umiar, czyli pozytywnym odpowiednikiem pojęcia dewzrostu. Według głównych propagatorów dewzrostu w podejściu tym nie chodzi o to, żeby robić to samo co wcześniej, tyle że w mniejszym stopniu. Jak ujmują to obrazowo zwolennicy dewzrostu, celem nie jest uczynienie słonia szczuplejszym, ale zamiana słonia w ślimaka. Niezwykle istotna okazuje się także krytyka kapitalizmu, chociaż nie zawsze zakłada się konieczność jego odrzucenia. Chodzi raczej o niechęć wobec utowarowienia relacji społecznych, konsumpcjonizmu, totalnej prywatyzacji domeny publicznej. Zdaniem badaczy krytycznych, jedyny ratunek dla ocalenia zasobów naturalnych planety tkwi w odrodzeniu lokalności, wspólnotowości i skupieniu się na prostym życiu, wyzwolonym z obsesji pracy, a opartym raczej na zrównoważonym podziale pracy. Wiele też pisze się o konieczności uwzględniania odmiennych od zachodniego systemów wartości. Reprezentanci koncepcji dewzrostu podkreślają zarazem, że nie chodzi im o stagnację gospodarczą. Chcą przede wszystkim odejść od mierzenia siły ekonomicznej społeczeństwa w oparciu o wskaźniki bazujące na PKB, pomijające jakość życia i dobrostan, które wiążą się z poszanowaniem praw przyrody. Istotna jest dla nich perspektywa biocentryczna, w ramach której człowiek to tylko jeden z elementów przyrody, a nie jej centrum. Takie założenie propaguje chociażby nurt tzw. ekologii głębokiej norweskiego filozofa Arne Nessa. Badacz ten podkreślał tzw. egalitaryzm biosferyczny, a więc prawo wszystkich organizmów do życia. Przeciwieństwem takiej postawy jest ekologia płytka, która wiąże się wprawdzie z ochroną przyrody, ale wyłącznie ze względu na interesy człowieka, który pozostaje w centrum świata przyrodniczego. Taka postawa ostatecznie jednak alienuje samego człowieka. Perspektywa dewzrostowa, pomimo wspólnego mianownika, nie jest bynajmniej jednorodna. Jedno z ujęć stanowi ekologia polityczna, która wspiera badania relacji społeczeństwa i jego zasobów naturalnych oraz grup społecznych z różnym dostępem do zasobów. Bada się tutaj zarówno polityczno-ekonomiczne czynniki degradacji środowiska, jak i prowadzi analizy, w jaki sposób różne perspektywy kulturowe, naukowe czy polityczne wpływają na relacje człowiek-środowisko. Do koncepcji krytycznych wobec ZR włącza się także teorię sprawiedliwości środowiskowej, propagującą konieczność respektowania prawa ludzi do pozostawania w środowisku, z którym czują więź, oraz do ochrony przed konsekwencjami niekontrolowanych inwestycji, zanieczyszczeniem i zawłaszczaniem ziemi. Szczególną grupą propozycji krytycznych względem ZR są te koncepcje, które wyrastają z przeformułowania znanych doktryn czy ideologii politycznych. Wśród interesujących ujęć można wymienić m.in. ekosocjalizm oraz ekofeminizm. Nie chodzi tu tylko o eklektyczne połączenie wizji socjalistycznej lub feministycznej z ekologią, a o realną redefinicję tradycyjnych idei, które albo nie uwzględniały kwestii środowiskowych, feminizm, albo wręcz wykazywały antropocentryczne podejście do środowiska, tradycyjny socjalizm. Ekosocjaliści w swoim manifeście z roku 2013 wskazują, że za problemy środowiskowe odpowiada przede wszystkim kapitalizm, który powoduje pogłębianie się nierówności społecznych, ograniczanie wolności oraz osłabienie sprawiedliwości społecznej. Drugi motor współczesnego systemu, czyli produktywizm, napędza z kolei konsumpcję, co prowadzi do wyczerpywania zasobów naturalnych planety. Głównym czynnikiem zmian, zdaniem ekosocjalistów, mają być nowe ruchy społeczne. Podobne przeniesienie konceptualne dostrzec możemy w ekofeminizmie. Reprezentantki tego nurtu uważają, że tezę o relacjach patriarchalnych w społeczeństwie można rozciągnąć na stosunek do środowiska naturalnego. Jak twierdzi Françoise Dobon, losy ziemi i losy kobiety są ze sobą ściśle powiązane. W obu przypadkach to mężczyźni przyjmowali perspektywę zawłaszczającą, dominującą, eksploatującą, której celami stały się podporządkowanie i posłuszeństwo. Podejście radykalnie krytyczne wobec zrównoważonego rozwoju posiada nie tylko potencjał teoretyczny, ale i praktyczny. Przemawiający w postmarksistowskim duchu koncepcji agonistycznej Erik Swengudow twierdzi, że koncepcja ZR opiera się na milcząco zakładanej depolityzacji. Jego zdaniem wyzwania rozwojowe są w ramach tego podejścia traktowane w kategoriach praktycznych problemów do rozwiązania przez ekspertów, a nie celów politycznych opartych na odmiennych wizjach ideologicznych. Zaś wynik tej konfrontacji nie jest bynajmniej przesądzony. Co więcej, nie kwestionuje się tu wcale samego rozwoju w rozumieniu neoliberalnym. Swengudow uważa, że depolityzacja jest w swej istocie polityczna i zaleca zastosowanie kategorii polityczności w analizie krytycznej rozwoju społecznego. Pojęcie polityczności według Chantal Mouffe, na którą powołuje się Swengudow, wskazuje na fundamentalne antagonizmy społeczne stojące u podstaw każdej polityki, w ramach której pragnie się ustanowić znaczenia dominujące. Depolityzacja jako strategia stosowana przez zwolenników ZR działa jako bezpiecznik, który sprawia, że porządek społeczno-gospodarczy oparty na założeniach ZR uznawany jest za naturalny, a nie ideologiczny. Jak twierdzi natomiast, polityka zawsze jest możliwa, także ta bez wzrostu. Na świecie nie brakuje przykładów dobrych praktyk, które mają na celu wdrażanie alternatywnych działań rozwojowych w warunkach realnych. Praktyki te obejmują kilka rodzajów aktywności. Po pierwsze, wypracowuje się wskaźniki alternatywne w stosunku do tych opartych na PKB. Dzięki temu możemy zupełnie przewartościować konwencjonalne rangowanie dobrobytu społecznego, na przykład indeks szczęśliwej planety, w którym na pierwszym miejscu jest Kostaryka, albo w bardziej zniuansowany sposób odwzorować dobrobyt społeczny, na przykład wskaźnik rzeczywistego rozwoju. Po drugie, wskazuje się na działania mające na celu ograniczenie produkcji i konsumpcji, na przykład praktyki dzielenia się pracą, banki czasu i tym podobne. Po trzecie, za istotne uznaje się propozycje redystrybucji bogactwa, na przykład bezwarunkowy dochód podstawowy, obywatelski audyt długu. Po czwarte, jeżeli zaakceptujemy tezę o polityczności ZR, to uznamy zarazem inną, alternatywną formę własności, na przykład spółdzielenie. Po piąte, podkreśla się konieczność inkluzywnego podejścia do rozwiązania problemów społecznych. Dla przykładu, pojawia się postulat zastąpienia technokratycznych ekspertów i specjalistów ekspertami reprezentującymi wspólnotę dotkniętą danym problemem. Konkluzje z rozważań. Pomimo tego, że omówione w rozdziale koncepcje postwzrostu i dewzrostu są nie tyle krytyczne, co wręcz kontestujące ideę ZR, to nie brakuje badaczy, którzy uważają, że debata wokół ZR w dużej mierze sprawiła, iż poszczególne, początkowo przeciwstawne stanowiska zaczęły się do siebie zbliżać. Konwergencja. Zdaniem Katarzyny Zadros, koncepcje postrozwojowe, jako z założenia krytyczne w stosunku do głównego nurtu, przyczyniły się do lepszego zrozumienia mechanizmów eksploatacji przyrody w ramach dominującego układu relacji społeczno-ekonomicznych. Rozwój koncepcji ZR dowodzi, że z czasem obejmowała ona elementy postulowane przez teorie krytyczne, które odnosiły się nie tylko do ilościowo rozumianego rozwoju, ale także do jakości życia. Interesująco do zagadnienia wzajemnych relacji pomiędzy zrównoważonym rozwojem a koncepcjami krytycznymi podeszła Bogumiła Lisocka-Jegerman, która wykorzystując koncepcję Eduardo Giddensa wskazała na różnice pomiędzy poszczególnymi podejściami, ale zarazem zmieściła je w ramach nadrzędnej idei zrównoważenia trwałości społeczeństwa. W takiej perspektywie dominujący nurt ZR cechuje słabe, miękkie zrównoważenie, które wiąże się z rozwojem materialnym i traktowaniem przyrody w kategoriach antropocentrycznych. Z kolei koncepcje krytyczne można włączyć w bardzo silne, twarde zrównoważenie, wskazujące na jakość życia zamiast rozwoju, biocentryczne ujęcie przyrody, wielość konkurujących narracji, na przykład uwzględnianie tradycyjnych wierzeń grup etnicznych. Autorka określa nawet to ujęcie mianem zrównoważonego postrozwoju. Materiały uzupełniające rozdział. Pełne materiały wraz z grafikami, reportażami i odesłaniem do źródeł znajdują się na stronie zr.humandoc.pl. Dostęp jest bezpłatny. Zmiany klimatyczne. Perspektywa południa. Zdaniem badaczy, obecnie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to kraje bogate, które doprowadziły do kryzysu klimatycznego swoją intensywną polityką gospodarczą, domagają się od uboższych państw południowej części globu wprowadzenia rozwiązań ekologicznych, będących poza ich finansowym zasięgiem. Z tego powodu koncepcja zrównoważonego rozwoju na globalnym południu przyjmowana jest często sceptycznie, jako hegemonicznie narzucona przez Zachód. Ten klimat nieufności jednak niejako prowokuje kraje południa do poszukiwania kreatywnych, alternatywnych koncepcji rozwojowych, adekwatnych do tamtejszego kontekstu społecznego. Jedną z najbardziej dyskutowanych propozycji jest koncepcja Sumak Kafsai, która dosłownie oznacza szczęśliwe życie. Została ona rozwinięta w środowisku Indian Quechua mieszkających w Peru, Ekwadorze i Boliwii. Lud ten mierzył się z długą historią dyskryminacji z powodu hiszpańskiej kolonizacji, począwszy od XVI wieku. Wraz z wdrożeniem neoliberalnej polityki w Ameryce Łacińskiej w latach 80. i 90. XX wieku, grupa ta została ponownie skrzywdzona poprzez nakłanianie do odejścia od własności społecznej i handlu lokalnego na rzecz prywatyzacji. Koncepcja Sumak Kafsai wyrasta z chęci dekolonizacji już nie tylko politycznej i gospodarczej, ale także wiedzy i bytu. Zakłada się, że wiedza naukowa jest przynajmniej równoważna innym, bardziej tradycyjnym źródłom wiedzy o świecie, jak chociażby wierzeniom ludowym. W ramach tego podejścia podkreśla się wartość życia w harmonii ze swoją społecznością, sobą i środowiskiem, co oznacza nacisk na zachowanie zasobów i kultury dla przyszłych pokoleń. Uznaje się również, że rozwój człowieka jest cenniejszy od rozwoju gospodarczego. Kluczowe okazuje się zachowanie podstawowych wartości, duchowości, etyki oraz pogłębienie powiązań z Pachamamą, Matką Ziemią. Podkreśla się w tym zakresie konieczność działań, które pozwolą zapobiec wymieraniu gatunków, niszczeniu ekosystemów oraz naruszaniu naturalnych cyklów życia. Ma to finalnie umożliwić cieszenie się szczęśliwym życiem, które uznaje się za najważniejszy cel społeczny. Postulaty tej koncepcji zostały włączone do konstytucji Ekwadoru i Boliwii. Podobny charakter ma indyjska koncepcja Ekoswaraj, określana też mianem radykalnej demokracji gospodarczej. W jej ramach głosi się biocentryczną wizję przyrody, której człowiek jest tylko jedną z części. Zamiast o postępie i rozwoju, mówi się raczej o satysfakcjonującym życiu społecznym i duchowym, które powinno się łączyć ze sprawiedliwością gospodarczą. Silnie podkreśla się tu zarówno decentralizację społeczno-polityczną, podejmowanie istotnych decyzji na poziomie możliwie najbardziej lokalnym, jak i demokrację ekonomiczną, mającą polegać na wzmacnianiu procesów, w ramach których producenci i konsumenci dzierżą kontrolę nad środkami produkcji, dystrybucji i wymiany. Herman Daly i ekonomia stacjonarna. Jednym z nestorów nurtu postwzrostowego jest Herman Daly, wedle którego gospodarka stanowi otwarty subsystem w szerszym systemie ekologicznym, który jest materialnie skończony. Opierając się na poglądach takich ekonomistów klasycznych jak Adam Smith, rozwinął on jeszcze w latach 70. XX wieku teorię gospodarki stacjonarnej, steady state, która stanowi ważny punkt odniesienia w debacie o dewzroście. Jak podkreśla Joshua Farley, w ramach tej koncepcji proponuje się kilka zasad. Wydobycie zasobów odnawialnych nie może przekroczyć tempa ich regeneracji. Emisje zanieczyszczeń nie mogą przekroczyć zdolności ich absorpcji, a tempo, w jakim społeczeństwo zużywa zasoby nieodnawialne, nie może przekraczać tempa, w jakim pojawiają się odnawialne substytuty. Przestrzeganie tych zasad ma doprowadzić do cyrkulacji gospodarczej opartej na stałym zapasie dóbr wytwarzanych przez człowieka, podtrzymywanym przez stały przepływ zasobów. Zakłada się tu, że gdy gospodarka osiągnie wielkość, w której ludzkie potrzeby są zaspokajane w ramach ekologicznych granic środowiska, nie będzie już wzrostu pod względem zużycia zasobów materiałowych i energetycznych. Zwolennicy tego podejścia uznają zarazem, że działalność gospodarcza, która nie wiąże się ze zużyciem zasobów lub jest przyjazna dla środowiska, na przykład sztuka, może rosnąć w nieskończoność. Warto dodać, że klasyczni ekonomiści wierzyli, iż przejście do stanu stacjonarnego będzie samoczynne. Tymczasem Daly twierdził, że konieczna będzie w tym celu poważna interwencja rządu, na przykład redystrybucja dochodów oraz kontrola kapitału poprzez ograniczenie dopływu zasobów naturalnych.